7:19 na zegarach. Cóż jeszcze? A, pogoda, o tym zapomniałem przed Bobem Marleyem. Sprawdzałem dla Państwa pogodę i obawiam się, że rzecz jasna, nie będzie dla Państwa zaskoczenie białych świąt w tym roku. Zdaje się, nie będzie, chyba że jakiś cud się pogodowy stanie. Prawie w całej Polsce dość ciepło, między 7, 8, nawet do 9 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niebo i w Krakowie, w Warszawie ma być zasnute chmurami i ma kropić, padać, potem znowu kropić, potem trochę kapuśniaczku, a potem trochę deszczu i potem wszystko od początku. W lepszej pewnie pogodowej sytuacji jest Paweł Bobołowicz, który przetransportował się ze wschodu na zachód i z Paryża patrzy na dzień wigilijny. Cześć, Pawle.
Witam serdecznie. Nie z Paryża, to muszę cię może jeszcze bardziej rozczarować, bo z południa Francji, więc jestem w okolicach lazurowego wybrzeża i tutaj rzeczywiście pogoda jest całkowicie inna.
A to zazdroszczę, chociaż dla nas atmosfera. Francja to Paryż, a Paryż to Francja, ale rozumiem, poza Paryżem jest jeszcze jakaś inna Francja.
Tak, poza Paryżem jest inna Francja i w tej Francji innej spędzę święta. Rzeczywiście też tak jak ty, bez śniegu, w innej trochę atmosferze niż zwykle, ale bez względu na to, gdzie jestem, śledzę wydarzenia na Ukrainie, zresztą niedawno przecież tam byłem.
Zanim przejdziemy do Ukrainy, to jeszcze powiedz, co widzisz za oknem, gdzie jesteś, jak przygotowania świąteczne, czy będziesz jadł homara, czy będziesz jadł ostrygi, czy może karpia przywiozłeś z Polski, albo lina w śmietanie na przykład.
Ach, ta twoja ciekawość niezaspokojona. No cóż, święta rzeczywiście będziemy spędzać tutaj w takich tradycjach mieszanych, wschodnio-zachodnich, więc nie zabraknie i tych potraw, do których przywykliśmy na stołach polskich, ale też są oczywiście elementy tutejsze, francuskie. Jest choinka, bo powinna być, no ale jasne, że to troszeczkę inaczej wszystko wygląda, kiedy za oknem świeci słońce i jest około 20 stopni, ale widzę śnieg. O, to mogę powiedzieć, że widzę śnieg, bo tutaj daleko na szczytach alpejskich ten śnieg w słońcu jest widoczny. Na dole co prawda nic na to nie wskazuje, że może być taka niska temperatura. Wieje wiatr, no i jest pięknie. Trochę taka atmosfera wakacyjna, absolutnie inna od tej, w której funkcjonuje na co dzień w Kijowie, bo z Kijowa w ogóle jak wyjeżdżałem, to padał deszcz, było zimno, brzydko, a tutaj człowiek trafia w taki świat, gdzie jest słońce, optymistycznie, radośnie. No cóż, różni się tam wschód i zachód i jego problemy.
Deszcz i wiatr nie są smutne, są co najwyżej melancholijne, to po pierwsze, a po drugie mamy w Polsce trochę pogodę jak z obrazów Chełmońskiego. Kto widział, ten wie. Kto oglądał zaprzęgi, które brodziły w melancholijnym błocie, nawet pięknym i uroczym błocie bezdroży mazowieckich, ten może sobie tylko wyobrazić, jak piękną mamy w Polsce i na Mazowszu pogodę. No, a jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, czy tam na lazurowym wybrzeżu w ogóle jest jakaś gorączka przedświąteczna, czy ludzie spokojnie oglądają Alpy, morze, Alpy i jeszcze trochę morze i może jakieś jeszcze winnice też sobie obserwują.
Jest gorączka przedświąteczna. Mało tego, wbrew może tym takim naszym wyobrażeniom, jest jednak tak sporo informacji o tym, że to są święta Bożego Narodzenia i takie informacje są też w tej przestrzeni publicznej, więc ten świat zachodu jeszcze tak całkiem może nie upadł i nie jest tak straszny. Oczywiście, tak jak i w naszym kraju, coraz częściej widzimy tą komercjalizację świąt i symbole religijne zostają zastąpione jakimiś uniwersalnymi symbolami, mało związanymi ze świętami, ale jednak mimo wszystko widać i słychać te dźwięki, które nam się kojarzą z Bożym Narodzeniem, oby tak było jak najdłużej. Ja zresztą jestem w takim małym miasteczku, a w tych małych miastach francuskich jednak ten duch konserwatyzmu potrafi się jeszcze utrzymywać.
I Wigilia jest obchodzona dzisiaj wieczorem.
Tak, Wigilia jest obchodzona. Jestem, tak jak powiedziałem, mała miejscowość, 1700 mieszkańców. Pasterka będzie dzisiaj o godzinie 17:30 tutaj, czyli zdecydowanie wcześniej, ale na pewno też będą w niej uczestniczyć mieszkańcy tej miejscowości, uroczej miejscowości z średniowieczną zabudową, a kościółek, który tutaj jest wczoraj taki piękny, oglądałem, naszej pani w różach z X wieku. To oczywiście atmosfera cudowna i przepiękne wrażenia i estetyczne, i architektoniczne. związane z architekturą, ale też dzisiaj przede wszystkim religijne.
No to Pawle, przejdźmy do Ukrainy, ale zanim polityka, zanim podsumowanie roku, zanim front, zanim rzeczy smutne i tragiczne, to trochę o świętach, bo jak mi napisałeś, na Ukrainie obchodzi się Boże Narodzenie i dziś, i 6 stycznia, czyli i wedle gregoriańskiego i juliańskiego kalendarza.
Przypomnę, że taka zmiana nastąpiła bodajże w poprzednim roku. Ona już została wprowadzona w przestrzeni prawnej Ukrainy, czyli można wybrać sobie właściwie tą datę, którą się uzna za właściwą do świętowania Bożego Narodzenia, czy będzie się obchodzić zgodnie z kalendarzem gregoriańskim i nastąpi to w tym czasie, do którego przywykliśmy u nas w Polsce, czyli Boże Narodzenie obchodzone 25 grudnia, czy też według kalendarza juliańskiego i wtedy Boże Narodzenie jest obchodzone 7 stycznia. Ty wcześniej, na samym początku programu powiedziałeś o tym, że 7 stycznia obchodzą Boże Narodzenie kościoły prawosławne. To nie do końca jest tak, bo właściwie większość kościołów prawosławnych na całym świecie już obchodzi święta Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, czyli tak jak to odbywa się w większości Polski 25 grudnia. I rzeczywiście na Ukrainie też nowa cerkiew prawosławna, prawosławna cerkiew Ukrainy, ta, która powstała z połączenia Patriarchatu Kijowskiego w innych cerkwi Ukrainy, myśli o tym i o takiej możliwości, jednak ze względu na to, że mogłoby to zrazić część wiernych i mogłoby to doprowadzić do kolejnych jakichś nieporozumień w świecie prawosławia, na razie nie decyduje się na taką decyzję. Natomiast wiadomo, że od dłuższego czasu trwa takie nieformalne, czy właściwie to przyzwolenie na to, żeby obchodzić Boże Narodzenie według tego kalendarza, który jest wygodniejszy na zachodniej Ukrainie. W wielu miejscowościach obchodzi się święta Bożego Narodzenia 25 grudnia. No niewątpliwie temu też sprzyja pewien element związków Ukrainy z Polską. Przypomnę przecież to, co dla nas jest już oczywiste. Olbrzymia liczba Ukraińców pracuje w Polsce i w Polsce obchodzi też święta, albo w tym czasie ma dni wolne i może pojechać do swoich rodzin na Ukrainę i chce z nimi wtedy obchodzić święta. Także w ten sposób może tak od całkiem innej strony, ale okazuje się, że to może spowodować, że ta data będzie też łączyć świat wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa. Na razie jednak ze strony prawosławnej cerkwi Ukrainy, tak jak powiedziałem, nie ma jakiejś takiej formalnej decyzji o powrocie do 25 grudnia i pewnie na razie nie ma co się tego spodziewać, no ale życie powoduje, że ta data stała się właściwie już taką normalną datą do świętowania Bożego Narodzenia. A w tym obszarze takim zewnętrznym, komercyjnym, no to niestety jest to samo, co widzimy u nas, czyli święta zaczynają się zdecydowanie wcześniej, jakieś jarmarki świąteczne, i które akurat niewiele mają wspólnego z tym wymiarem religijnym świąt.
No ale tak jest w Wigilii, chyba tak jak w każdym święcie, ale w tym szczególnie, że sfera sakrum wiąże się ze sferą profaną. I cóż to byłaby za Wigilia, co to byłoby za przeżycie duchowe bez stołu wigilijnego albo bez choinki, nieprawdaż?
Jeżeli pozwolisz, to pozwolę sobie też, i to może będzie też dobre wprowadzenie tego, o czym chcę powiedzieć na samym początku korespondencji, ale ciężko mi uniknąć takiego wspomnienia sprzed 6 lat, 24 grudnia. Wtedy nie udało mi się połączyć z radiem. 24 grudnia 2014 roku spędziłem, czy właściwie rozpoczęła się moja wigilia na froncie w okolicach Doniecka. Towarzyszyłem Małgorzacie Gosiewskiej, która wtedy była posłem, obecnej wicemarszałek Sejmu, i byliśmy bezpośrednio w strefie frontowej. Pamiętam ten obraz mniej więcej, no to pewnie było jeszcze może ze 2-3 godziny wcześniej w stosunku do tego, do tej godziny, którą mamy teraz, jak wychodziliśmy z miejsca, w którym razem z ukraińskimi żołnierzami spędziliśmy tą poprzednią noc, miejsca, które było schronem i było cały czas ostrzeliwane, i wyszliśmy na ten poranku wigilijnym 6 lat temu i pierwszą rzecz, którą zobaczyliśmy, to była przewrócona choinka, która stała przed jednym z domów w miejscowości Piski. Przewrócona z porozbijanymi zabawkami, bombkami. Wokół były kratery po pociskach, po strzale moździerzowym. Domy z powybijanymi szybami, częściowo zniszczone. I tak wtedy te święta wyglądały na wschodzie Ukrainy. I to chyba jest taki też moment, moment, który tak zapadł mi głęboko w oczy, że bez względu na to, gdzie jestem, to właśnie 24 grudnia, to poranek, będzie mi się kojarzył z tym widokiem i z tą myślą, że no nie wszyscy mają szansę na to, żeby spędzać święta w takiej atmosferze, jak sobie życzymy, żeby była to ciepła, przyjemna atmosfera rodzinna z pamięcią tych wydarzeń sprzed 2000 lat.
To już skończmy o świętach, bo jeszcze za chwilę nam przyjdzie rozmawiać z Polakiem, który mieszka, z dziennikarzem z Kuriera Lwowskiego i będziemy mogli, Gajcyńskiego, i będziemy mogli rozmawiać o tym, jak Polacy na Ukrainie się do świąt przygotowują w tym wymiarze i duchowym, i materialnym. Mamy przejdźmy do polityki, podsumowanie tego roku właśnie, bo wiele osób zapomina, że tam na wschodzie Ukrainy cały czas trwa wojna i tragiczny bilans ofiar najazdu rosyjskiego na wschód Ukrainy z tygodnia na tydzień, z roku na rok się powiększa.
Tak, i ta właśnie informacja, którą podają dzisiaj ukraińskie media. W ciągu 2019 roku ukraińska armia straciła 110 żołnierzy w walkach z rosyjską agresją na wschodzie Ukrainy. Poinformował o tym jako pierwszy portal Nowiniarnia. Wśród poległych były też 3 kobiety. Przypomnę, że według danych ONZ-u w wyniku wojny na wschodzie od początku rosyjskiej agresji, ten początek jest uznawany, że nastąpił w kwietniu 2014 roku, zginęło 13 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące osób to cywilne ofiary. Ponad 30 tysięcy osób zostało rannych, a ponad 1,5 miliona ludzi musiało po prostu opuścić swoje domy i stało się uchodźcami. No i oczywiście, niestety, oczywiście dźwięki i wystrzały, czyli te dźwięki wojny, nie cichną na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatniej doby 7 razy zostały ostrzelane pozycje ukraińskie. Ja przypomnę, że te komunikaty brzmią tak sucho, 7 razy może wydawać się, że to nic strasznego, ale 7 razy to oznacza, że kilkaset pocisków spadło na ukraińskie pozycje. Całe szczęście tej doby żaden ukraiński żołnierz nie zginął. Nie ma też informacji o tym, żeby ktoś został ranny. No ale są też lepsze informacje w tym okresie przedświątecznym, czy już właściwie świątecznym. Jest szansa, że jeszcze przed końcem roku dojdzie do kolejnej wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą a tą drugą stroną, reprezentowaną w Mińsku przez tak zwane Republiki Ludowe, a wiadomo, że skryje się za tym wszystkim Federacje Rosyjskie. O tej wymianie ostateczne decyzje początkowo zapadły na rozmowach w Paryżu 9 grudnia, a ostateczne ustalenia zapadły wczoraj w podgrupie do spraw humanitarnych tak zwanej trójstronnej grupy kontaktowej w Mińsku. Według przekazanych informacji przez Walerię Litkowską, która reprezentuje na tych rozmowach Ukrainę, obecnie są ustalane jeszcze listy osób, które mają zostać wymienione. Wśród tych, którzy mogą powrócić do domu, są żołnierze, ukraińscy żołnierze, którzy trafili do niewoli w 2014 roku i od tamtej pory właściwie nie ma z nimi kontaktu, a oni na pewno nie mieli kontaktu ze swoimi rodzinami. Ostatnia wymiana jeńców odbyła się we wrześniu tego roku, a wśród tych osób, które zostały zwolnione z rosyjskiej niewoli, byli między innymi ukraińscy marynarze wzięci do niewoli w Cieśninie Kerczeńskiej ponad rok temu. Był też reżyser Ołech Sencow, dziennikarz Roman Suszczenko. Ogółem 35 Ukraińców miało szansę powrócić do domu. Teraz nie jest podawana liczba tych osób, które będą mogły wrócić do domu. No i zresztą wszyscy bardzo ostrożnie podchodzą do tej sprawy, bo to jest kwestia wymiany jeńców, jest sprawą bardzo delikatną i nie zawsze udaje się zrealizować do końca. Już wcześniej w tym miesiącu padały zapowiedzi, że dojdzie do wymiany. Na razie jednak nie została zrealizowana, więc oby tak się stało i oby przynajmniej część Ukraińców mogła powrócić do swoich domów jeszcze przed końcem roku. No ale Rosja nie zamierza manifestować.
Do wielkiej polityki chciałem pana redaktora Pawła Bobowicza na koniec zaprosić, bo jest ta informacja o tworzeniu części kolejowej tak zwanego Mostu Krymskiego, czyli to, co Rosja wybudowała między Półwyspem Kerczeńskim a Krymem. A jeszcze chciałbym dać drugi temat, czyli te negocjacje rosyjsko-ukraińskie na temat umowy tranzytowej gazu. Do tego jeszcze mamy informację z wczoraj z Bilda, który podkreśla, że niemiecka dyplomacja chciała oszukać Stany Zjednoczone, mówiąc, że ta umowa już jest podpisana, kiedy podpisana nie była, tylko po to, żeby USA nie wprowadzały sankcji na firmy, które budują Nord Stream 2.
To wszystko się dzieje właśnie w kontekście też tych uzgodnień i spotkania w formacie normandzkim 9 grudnia. Właściwie wszystkie te elementy, przede wszystkim te kwestie gazowe, o których wspomniałeś, to przecież są ustalenia, które też tam się toczyły, ale faktycznie, o ile z Paryża płynął taki komunikat, że oto już jest wszystko dobrze i się w strony pomału jakoś mają uzgodnić, jak dalej będzie wyglądało rozwiązywanie konfliktu na wschodzie, no to Rosja nie rezygnuje z tego manifestowania swojej zwierzchności nad Ukrainą, próbuje pokazać swoją siłę. Nieprzypadkowo wczoraj Putin dokonał otwarcia tej kolejowej linii łączącej Krym z terenem Federacji Rosyjskiej przez tak zwany most Kerczeński. Oczywiście otwarcie tej kolejowej linii było absolutnie w stylu putinowskim. Putin wsiadł do takiego autobusu szynowego i pokonał most Kerczeński. To wywołało ostrą reakcję władz ukraińskich. No po pierwsze, Putin przebywając na Krymie za każdym razem przebywa na terenie Ukrainy i robi to w sposób nieuzgodniony. No to, że okupuje Krym, to jest inna sprawa, ale Ukraina na to musi reagować. Ukraina też reaguje na sam fakt funkcjonowania tego mostu Kerczeńskiego, który przecież został zbudowany wbrew Ukrainie, a dotyczy jego terytorium, jego wód terytorialnych także dotyczy, ale Rosja tym się w żaden sposób nie przejmowała. Ukraińcy przypominają, że budowa mostu naruszyła konwencję ONZ-u dotyczące prawa morskiego. Odpowiednia nota w tej sprawie już została przekazana stronie rosyjskiej. Co ciekawe, nawet również Unia Europejska potępiła działania Federacji Rosyjskiej przy okazji otwarcia tej linii kolejowej przez tak zwany most krymski. Unia Europejska nazwała to działaniem naruszającym suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy i przypomniała, że most krymski ogranicza także swobodę przepływania statków przez cieśninę Kerczeńską. W ten sposób Rosjanie kontrolują ruch statków pomiędzy Morzem Azowskim i Morzem Czarnym, ograniczając dostęp do ukraińskich portów na terenie Morza Azowskiego. Czyli ten temat cieśniny Kerczeńskiej regularnie, jak widać, co roku powraca. Oczywiście powraca za sprawą Federacji Rosyjskiej. No i tak, i oczywiście te ostatnie dni, a właściwie to jeszcze sprawa nawet, która ma swój początek przed rozmowami w Paryżu 9 grudnia, czyli kwestia uzgodnienia tranzytu gazu przez Ukrainę. Ja przypomnę, że tu są właściwie dwa takie ważne aspekty. Jeden to tranzyt gazu przez Ukrainę, który jest tranzytem do krajów zachodnich, a druga sprawa to dostarczanie gazu na samą Ukrainę z terenu Federacji Rosyjskiej. Rozmowy najpierw odbywały się w Wiedniu jeszcze przed spotkaniem paryskim, a teraz kontynuacja tych rozmów nastąpiła w Mińsku. No i wygląda na to, że udało się Rosji i Ukrainie uzyskać kompromis w sprawach dotyczących dostarczania gazu. Jest podpisany już ten protokół, ale faktycznie były te informacje o tym, że jeszcze przed podpisaniem Niemcy opublikowały informację, że do tego podpisania doszło. No i Niemcy mają tutaj bardzo wyraźny swój interes, bo dostarczanie gazu tranzytem przez Ukrainę na starych zasadach ogranicza też możliwości, czy właściwie wskazuje brak potrzeby budowania Nord Stream 2, a to jest ta inwestycja, którą Niemcy chcą dokończyć. No, w ostatnich dniach byliśmy też świadkami informacji na temat sankcji amerykańskich w stosunku do firm, które uczestniczą w przebudowie Nord Stream 2 i właściwie te wprowadzenie amerykańskich sankcji spowodowało, że Nord Stream 2 został, jego budowa została właściwie automatycznie od razu wstrzymana, ale przypomnę, że ponad 93% już Nord Stream 2 jest zbudowanych. No, Rosja odgraża się, że sama sobie da radę z dokończeniem budowania tej drugiej nitki gazociągu. Tak czy inaczej, na razie wiemy, że tranzyt gazu przez Ukrainę powinien być możliwy. Strony to uzgodniły. Mało tego, uzgodniły też te kwestie, które wynikają z arbitrażu sztokholmskiego. Tam z kolei Rosja przegrała na rzecz Ukrainy i musi zapłacić Ukrainie ponad 3 miliardy dolarów i wygląda na to, że tutaj też jakiś kompromis został zawarty. Ten kompromis też dotyczy i kwestii ilości gazu, który ma być dostarczany przez Ukrainę i na Ukrainę, i kwestii zapłaty tych pieniędzy. Podobno mają się znaleźć w ukraińskim budżecie jeszcze do końca tego roku.
I to jest ciekawa informacja, bo do tej pory wszyscy mieliśmy wrażenie, że to odszkodowanie będzie w gazie, czyli w naturze, a jak rozumiem, jest szansa na to, żeby to był przelew gotówkowy, który Ukrainie jest niezwykle potrzebny. Paweł Bobołowicz z południa Francji, chciałem powiedzieć z Kijowa, ale bym powiedział nieprawdę, bo Paweł wybrał się na święta do ciepłej Francji, uciekając z deszczowego Kijowa. Pawle, dziękuję bardzo za korespondencję i rozmowę.
Dziękuję i oczywiście Tobie i naszym słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego na te święta Bożego Narodzenia i na ten czas po świętach. No i tradycyjnie zapraszam do słuchania korespondencji z Ukrainy, nawet jeżeli są z Francji.
Wrócimy do nich na pewno przed końcem tego roku, żeby podsumować cały rok i wszystkie najważniejsze wydarzenia na Ukrainie. Pawle, dziękuję bardzo.